Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Państwa. Cieszę się, że część z Państwa jednak zdecydowała zostać tutaj z nami, bo już myślałem, że wszyscy teraz wyjdą. Przepraszam, bo w ogóle chciałem na wstępie przeprosić mojego przedmówcę za tutaj tę akcję ze światłami. To był absolutny przypadek. Dotknąłem palcem i tam zaczęło mrugać. Dobra, do rzeczy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Sławomir Zajdler. Na co dzień pracuję w firmie Altix. Przyjechałem do Państwa ze stolicy pięknej Wielkopolski, czyli pięknego miasta Poznań. Ktoś tutaj z Państwa, poza oczywiście Państwem, których znam, ktoś z Państwa jest tutaj jeszcze z Poznania z nami? Słyszałem o Wrocławiu. Jest gdzieś Poznań. Dobra, bo powiem troszeczkę Państwu o tyflografice. Zostałem poproszony o to, żeby opowiedzieć trochę o tyflografice w praktyce. No i długo się zastanawiałem nad tym właściwie, jak to ugryźć. Jak ugryźć tyflografikę w praktyce? Jak pokazać na projektorze coś, co tak naprawdę wymaga dotknięcia? Więc darowałem sobie robienie prezentacji. Wiem, że część z Państwa tutaj jest osobami niewidomymi, więc wziąłem kilka rzeczy ze sobą, żeby Państwu faktycznie w praktyce to pokazać. Ja na co dzień zajmuję się tematyką dostępności. Odpowiadam za sporą część naszego kraju. Moje macki sięgają aż gdzieś tam po Szczecin. Mam na swoim koncie też troszeczkę już realizacji takich tyflograficznych związanych z dostosowaniami w różnych dużych obiektach. Specjalizuję się w dostępności, także podchodzę do tego dosyć całościowo. Postaram się Państwu dzisiaj powiedzieć kilka słów o tym, jak to powinno wyglądać, jak to jest u nas w kraju i jak bardzo chcielibyśmy, żeby było. Okej. Jeśli mamy mówić o tyflografice, no to nie sposób powiedzieć ogólnie kilku słów na temat dostępności. Tutaj mój przedmówca mówił o audiodeskrypcji, mówił też o tym, że uzupełnieniem na przykład w muzeach, w których nie można dotykać przedmiotów, byłyby na przykład dobrym rozwiązaniem byłoby na przykład użyć jakichś wypukłych makiet czy grafik. Jest wiele możliwości pokazania rzeczy w formie, w ogóle czy Państwo wcześniej, podejrzewam, że tak, ale może jest ktoś, kto nie zetknął się z takim określeniem jak tyflografika, czy to jest raczej jasne określenie? Okej, ja powiem w trzech słowach, czym jest tyflografika. Tyflografika z łaciny w takim naprawdę luźnym tłumaczeniu oznacza grafikę, która jest wypukła, czyli taką grafikę, którą możemy dotknąć, ale z racji tego, że jestem wielkim zwolennikiem czegoś takiego, co nazywa się projektowaniem uniwersalnym. Staramy się w taki sposób tę tyflografikę przygotowywać, żeby ona była dostępna możliwie do jak największej grupy odbiorców. Użyłem takiego określenia projektowanie uniwersalne. Ja bardzo lubię mówić o tyflografice z tego względu, że tyflografika, ona spełnia wiele właśnie tych elementów projektowania uniwersalnego, czyli tej takiej ogólnej dostępności dla wszystkich. W jaki sposób powinien być, może powiedzmy sobie od początku, w jaki sposób powinien być właściwie przystosowany obiekt? Jaki obiekt chcielibyśmy dostosować? Niech ktoś z Państwa rzuci mi jakiś pomysł.
Muzeum.
Muzeum, dobra. Czego to ma być muzeum?
Papiernictwa.
O Boże. Muzeum papiernictwa czerpanego, no nie. Rzuciliście mi Państwo rzeczywiście tutaj spore wyzwanie. Okej, wejdźmy. W końcu papier czerpany również trzeba za pomocą jakichś sprzętów, prawda, czerpać. No przyznam szczerze, że nie wiem wiele na temat papieru czerpanego, ale niech będzie. Podejmuję to wyzwanie. Jak powinien wyglądać prawidłowo przystosowany dla osób z dysfunkcjami wzroku, jak powinien wyglądać prawidłowo dostosowany budynek Muzeum Papiernictwa Czerpanego? Gdzie to Muzeum Papiernictwa Czerpanego się mieści?
W
Chudowie? W Dusznikach. A w Dusznikach, tych naszych Dusznikach poznańskich?
Nie.
Czyli tych waszych dusznikach. Dobra, w porządku. Muzeum Papiernictwa Czerpanego w Dusznikach Śląskich. Zostańmy przy Śląskich. W jaki sposób powinniśmy prawidłowo taki spacer po muzeum przygotować? Otóż w każdym obiekcie, który chcielibyśmy udostępnić dla osób z różnymi grupami niepełnosprawności, musimy myśleć o tym, że jedną z bardziej podstawowych grup osób, które deklarują, zrobiliśmy takie badanie, może od początku, bo zrobiliśmy kiedyś takie badanie i sprawdziliśmy, jakie są potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami. Chodzi o deklarację dostosowania przestrzeni pod kątem niepełnosprawności. Jak Państwo myślicie, kto był na pierwszym miejscu? Jaka grupa osób z niepełnosprawnością była na pierwszym miejscu? Tak jest. Osoby z dysfunkcjami ruchowymi, tak? Czyli osoby poruszające się na wózkach, osoby poruszające się o kulach. I rzeczywiście ponad 55% osób z takimi niepełnosprawnościami deklaruje potrzebę specjalnego przygotowania. No i to już, jak Państwo doskonale wiecie, dzieje się w tej chwili, ponieważ już rampy podjazdowe, choć nie zawsze dobrze dostosowane, ale jednak rampy podjazdowe, windy, no już w dzisiejszych czasach nie są czymś opcjonalnym, są elementem architektonicznym, który musi zostać zainstalowany. No, tutaj troszeczkę też zarządcy takich obiektów dosyć mocno ograniczają się do dostosowania obiektów pod kątem osób z dysfunkcjami ruchowymi. Natomiast wiecie Państwo, jaka grupa była na drugim miejscu? To było ponad 40% osób z tej grupy, która deklarowała potrzebę specjalnego przystosowania przestrzeni. Jak Państwo myślicie? Oczywiście. Osoby niewidome, osoby słabowidzące. Na trzecim miejscu osoby głuche, na czwartym miejscu, i to już tam właściwie promile, osoby z innymi niepełnosprawnościami. No i tak jak polskie prawo już poszło za ciosem i zostały stworzone przepisy, które mówią o tym, że budynki pod kątem niepełnosprawności ruchowej muszą zostać przygotowane, czyli muszą być wyposażone na przykład Muzeum Papiernictwa Czerpanego w Dusznikach jako obiekt, który dzisiaj powiedzmy będzie remontowany, tak, już musi być wyposażony w windę i musi być dostosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach. Słucham? Tak, oczywiście, podjazdy, podesty, różnego rodzaju dźwigi, które mają służyć do tego, żeby pokonywać różnice wysokości. Okej, okay, to wszystko jest opisane w przepisach. Jak tego nie ma, to po prostu budynek nie dostaje odbioru. Jeśli dzisiaj budujemy urząd, budujemy dworzec i nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach czy o kulach, no to w tym momencie taki dworzec nie może zostać otwarty dla publiczności. Jeśli chodzi o osoby z dysfunkcjami wzrokowymi, czyli osoby niewidome, osoby niedowidzące, tutaj już jest troszeczkę gorzej, ponieważ no powstało wiele wytycznych, powstało wiele norm, każde miasto wprowadza swoje standardy dostępności. Poznań, w którym mieszkam, ma własne standardy dostępności, Warszawa ma inne standardy dostępności, Gdynia ma inne, Kraków ma inne, Wrocław ma inne. Okej, one są w dużej mierze do siebie podobne, jednak mimo wszystko w każdym mieście to wygląda inaczej. Bardzo bym sobie życzył, moim wielkim marzeniem jest to, żeby w całym kraju ten standard był jeden. Tak jak jest opisana rampa podjazdowa, która ma mieć 6% pochyła na 6%, ma mieć 9 metrów długości, musi być spocznik, który ma odpowiednie parametry, musi być odpowiednia poręcz na odpowiednich wysokościach. Tak w przypadku rozwiązań dla osób niewidomych czy słabowidzących już tak kolorowo nie jest, dlatego że tutaj te wytyczne są dosyć ogólne. Minister infrastruktury w 2012 roku wypuścił takie rozporządzenie, które opisuje, w jaki sposób powinno to dostosowanie wyglądać, natomiast nie jest to obowiązujące prawo. No jaki jest skutek? Skutek jest niestety taki, że no tak trochę każdy robi jak chce. I Państwo sami, którzy funkcjonujecie w przestrzeni publicznej i zderzacie się z różnymi miejscami, sami pewnie zauważyliście już, że ta informacja graficzna, która pojawia się, czy te dostosowania pod kątem wzroku, tak, że te dostosowania, one już są w wielu miejscach, ale one nie są spójne, tak? Bo jak wsiądziemy na dworcu w Poznaniu, zresztą bardzo nie polecam dworca w Poznaniu pod kątem dostosowań, bo to chyba, był ktoś z Państwa na dworcu w Poznaniu? Tak? I co, jak sobie, widzę, że jesteście, czy udało się wydostać, tak? Jest to w Poznaniu. W Poznaniu nazywamy ten wspaniały budynek, który wygląda jak taki szklany chlebak. Nazywamy ten budynek makabryłą. On zresztą bodajże chyba 2 czy 3 lata temu został nagrodzony za najgorzej zaprojektowany budynek w Polsce. Jako ciekawostkę powiem Państwu, że oni mieli taki pomysł, żeby pod tym chlebakiem szklanym, bo to jest taki chlebak, który stoi na takich wysokich podporach, to mówię dla Państwa, którzy nie widzieli, i pod tym chlebakiem miał się znaleźć dworzec autobusowy. No znalazł się, tylko coś tam się obsunęło w projekcie, tylko jeden peron jest zadaszony. Także niestety błędów podczas projektowania tego dworca powstało dużo więcej. I tak oto ścieżki prowadzące na dworcu prowadzą bezpośrednio na schody ruchome. Ja nie wiem, kto z Państwa niewidomych korzysta ze schodów ruchomych. Ja spośród wielu moich niewidomych przyjaciół znam jedną osobę, która korzysta z takich schodów. Ja z racji tego, że jestem typem gościa, który, no jestem widzący, tak, jestem w pełni sprawny, więc żeby przetestować te rozwiązania, żeby móc się wczuć w rolę, stwierdziłem, że no zrobię to w najprostszy możliwy sposób, tak? No, jak można stać się niewidomym w sekundę? Zasłonić sobie oczy. Tak więc dokładnie tak zrobiłem. Przyznam szczerze, że dosyć odważny byłem wtedy. Teraz już tak bardzo ostro nie wchodzę w te tematy, natomiast wtedy byłem dosyć odważny, zawiązałem sobie oczy, wziąłem białą laskę i mówię, i jadę z tym w takim razie, zobaczymy jak to jest. No i spadłem ze schodów ruchomych, nie spodziewałem się, że to tak szybko jedzie. Naprawdę potłukłem się okrutnie, rzuciło się na mnie chyba z 10... Próbowali Państwo kiedyś osoby przypadkowe pomóc? Mieliście kiedyś taką akcję, że ktoś próbuje Wam na siłę pomóc? Ja miałem taką sytuację, słuchajcie, robiliśmy dostosowanie na dworcu Kaponiera, to na rondzie Kaponiera w Poznaniu, to taka tylko dygresja. To jest taki dosyć duży obiekt, takie centrum przesiadkowe, to jest duże rondo, ono jest na trzech poziomach, na poziomie minus jeden jest takie przejście podziemne, na poziomie zero jest ulica, na poziomie minus dwa są jeszcze perony tramwajowe, więc jest to bardzo duży obiekt. Jest to obiekt w centrum miasta, który dosyć długo był remontowany, no ale jest to, powiedzmy sobie, że takie jedno z serc tykających w Poznaniu. No i w momencie, kiedy zrobiliśmy tam prawie 2 kilometry ścieżek prowadzących, to było bardzo fajnie zaprojektowane, ja sobie tak pomyślałem, że chyba najlepiej będzie sprawdzić to po prostu, biorąc laskę do ręki, sprawdzając, czy te ścieżki rzeczywiście dobrze prowadzą. No więc wziąłem tą laskę, oczywiście nie wiązałem sobie oczu, bo nie taki miałem cel. Szedłem sobie z tą laską po tych ścieżkach prowadzących i wszędzie, gdzie laska mi się zahaczała, tak, ja się zatrzymywałem i rysowałem kredą kółeczko, żeby ekipa, która montowała to, żeby poprawiła, tak, żeby było komfortowo i można było sobie bez problemu z tych ścieżek prowadzących korzystać. I tak podczas jednego z takich kursów podeszła do mnie pani, tak w kontekście pomocy. Podeszła do mnie jakaś pani, zupełnie przechodzień jakiś, tak. Ja miałem laskę, ale poza tym nic nie wskazywało na to, że jestem osobą niewidomą, bo radziłem sobie świetnie. Poza tym byłem na ścieżce prowadzącej. I ta pani do mnie podeszła, słuchajcie, podeszła, powiedziała mi tak, ja panu pomogę. Ja mówię, no super, 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 ale ja tak za bardzo tej pomocy teraz no, nie potrzebuję. No ale ona mimo wszystko mi chciała pomóc, no więc stwierdziłem, pójdę w to. Zobaczymy, co się wydarzy. Wzięła mnie ta pani elegancko, przepraszam za fatalne określenie, ale właściwie tak mogę tylko to określić, za szmaty powiedziałbym, czyli chwyciła mnie, słuchajcie, wiecie, za płaszcz. Ściągnęła mnie z tej ścieżki prowadzącej, na której ja wiedziałem, gdzie, powiedzmy, że jestem niewidomy i wiem, gdzie jestem. Natomiast nie, pani zdecydowała, że mi pomoże. Nie zadała mi pytania, czy ja chcę tej pomocy, czy dokąd ja w ogóle chcę iść. To ją w ogóle nie interesowało. Kompletnie. No ale mówię, dobra, idę w to, zobaczymy, skoro chce mi pomóc, to niech mi pomoże. Słuchajcie, wzięła mnie, wyprowadziła mnie pierwszą lepszą klatką schodową w górę. Oczywiście nie informując mnie, że schody się zaczynają, także gdybym był niewidomy, to już bym 6 zębów stracił. Ale dobra, udało się uniknąć zderzenia ze schodami, wchodzimy na górę. Słuchajcie, wyprowadziła mnie na taki placyk 100 na 100 metrów mniej więcej. Dla tych z Państwa, którzy wiedzą, w Poznaniu koło dawnego Bałtyku jest taki placyk. I na tym placyku, słuchajcie, zostawiła mnie na samym środku, po czym zrobiła coś takiego. Chlasnęła mnie z całej siły w plecy. Proszę! I poszła. Też się Państwu takie historie zdarzają? Dobra, wracamy do tematu tyflografiki, bo jeszcze nie zacząłem o tyflografice mówić, a już dobrych 20 minut tutaj nawijam do Państwa. Dobra, tyflografika. Jak powinno wyglądać prawidłowo dostosowane Muzeum Papieru Czerpanego w Dusznikach Zdroju przed remontem, po remoncie. Jest kilka elementów, które sprawiają, że budynek staje się dostępny. Przede wszystkim informacja tekstowa. W każdym miejscu, w którym znajduje się na przykład numerek pokoju, czy znajduje się jakaś ekspozycja, ta ekspozycja zazwyczaj jest opisana. Zazwyczaj opisana jest czarnodrukowo. My widzimy, że jest to tutaj specjalny papier czerpany z kukurydzy na przykład, tak? Nie wiem, czy czerpie się z kukurydzy papier, przykład. Natomiast osoba słabowidząca czy osoba niewidoma oczywiście poza faktem, że może sobie ten papier dotknąć, no nie za bardzo wie co to jest, więc Braille. Braille to jest pierwsza rzecz, którą należy zastosować. Aby oznaczyć pomieszczenia, oznaczyć eksponaty, oznaczyć różnego rodzaju miejsca stosuje się brajlowskie tabliczki. Widziałem już wiele brajlowskich tabliczek, ja Państwu pokażę. Mam ze sobą trochę tych oznaczeń i myślę, że tak poproszę koleżankę Paulinę, gdzie jest Paulina? Tak, Paulina powiedziała, jestem tutaj, gdybyś chciał podać coś ludziom. Także dobra, podaję Państwu w takim razie takie tabliczki, żebyście sobie zobaczyli mniej więcej, jak to wygląda. To są tabliczki, które przedstawiają informację graficzną. To są tabliczki, które określają na przykład numer pomieszczenia lub toaletę. O, dziękuję Ci bardzo. Ale są jednocześnie kontrastowe, jednocześnie też zawierają Braille. Więc pierwsza rzecz, oznaczenia brajlowskie. Wiecie Państwo, gdzie powinno się te oznaczenia brajlowskie montować? No, oczywiście na drzwiach, ale gdzie na drzwiach montuje się takie oznaczenia, wiecie Państwo? Na wysokości klamki. Nie na wysokości oczu, zawsze na wysokości klamki. Z dwóch tak naprawdę powodów. Po pierwsze dlatego, że osoba niewidoma przede wszystkim szuka klamki, żeby otworzyć drzwi, więc to jest dosyć zasadne, żeby w okolicach klamki umieścić takie oznaczenie. Po drugie proszę też pamiętać, że osoby niewidome również poruszają się na wózkach, więc niekoniecznie, albo są niższego wzrostu, więc niekoniecznie muszą sięgnąć do wysokości oczu dorosłego człowieka. Także to jest pierwsza sprawa. Takie oznaczenia brajlowskie w tej chwili już pojawiają się wszędzie, pojawiają się w muzeach, pojawiają się w uniwersytetach. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu poszedł nawet o krok dalej, dlatego że tam studenci tak naprawdę, przyznam szczerze, super pomysł mieli. Wpadli na taki pomysł, żeby zastosować kody QR. Kody QR to są takie kody, jak mamy na przykład na produktach kody paskowe. Na kodzie paskowym można zapisać informacje do 160 znaków. Kod QR to jest taki kwadratowy kodzik. Pewnie Państwo się spotkaliście. To jest bardzo często stosowane w logistyce, to jest bardzo często stosowane w reklamie. No i ten kod QR daje możliwość podpięcia różnego rodzaju linków i bardzo dużej ilości informacji. Jak to w praktyce wygląda? W praktyce w Uniwersytecie Adama Mickiewicza już ponad 2000 pomieszczeń na 6 różnych wydziałach zostało oznaczonych w taki sposób, że na tabliczce brajlowskiej znajduje się napis czarnodrukowy informujący o tym, jakie to jest pomieszczenie. Napis brajlowski wytłoczony. Czy pokazałem te tłoczone tabliczki? Nie, chyba. O, jeszcze jedną tabliczkę tutaj mam, dopuszczę taką też stalową. Weźmiesz ode mnie? Takie wytłoczone, ale właśnie ten kod QR się pojawił. Co się dzieje? Osoby niewidome, które korzystają ze smartfonów, najczęściej korzystają ze smartfonów firmy Apple i zaznaczam, że nasza audycja nie zawiera lokowania produktu, no ale taki jest fakt. Około 90% naszych niewidomych, których ja przynajmniej znam, korzystają z iPhone'a. Nie wiem, jak to jest u Państwa? Też z iPhone'ów korzystacie? Tak. No, dziękuję Panu. Uratował mi Pan teraz przemowę. To. W każdym razie iPhone daje nam tą możliwość, że możemy ten kod QR zeskanować. Czyli osoba niewidoma, która korzysta z udźwiękowanego telefonu, może sobie ten telefon gdzieś tam zbliżyć w okolice tej klamki, no i głosowo może odsłuchać informacje, nawet nie musi znać Braille'a, bo może sobie na telefonie odsłuchać, co za kto na przykład siedzi w danym pomieszczeniu. Wiecie Państwo, kto najczęściej korzysta z tych oznaczeń, bo już jest ponad 2000 takich tabliczek zamontowanych. Kto korzysta najczęściej z tabliczek brajlowskich z kodami QR? Wszyscy korzystają z tych tabliczek. Wszyscy, którzy nie ogarniają, gdzie kto mieszka, gdzie kto pracuje, tak? Ja sam na przykład jestem typem wzrokowca. Ja zapamiętuję ludzi po twarzach, natomiast mam ogromny problem, żeby zapamiętać nazwiska, nawet mam problem z imionami. Z żoną już sobie jakoś poradziłem, ale generalnie idzie mi dosyć trudno nauczenie się imion, więc ja korzystam z tego w ten sposób, że jeśli idę do pani Kowalskiej, która wiem, że prawdopodobnie mieści się w pokoju 125, to mogę sobie zeskanować i wyświetla mi się na ekranie mojego telefonu informacja, że tam siedzi pani Kowalska i jej uśmiechnięta buzia również mi się na ekranie wyświetla, więc dzięki temu ja wiem, że trafiam do właściwej osoby. Bardzo fajne rozwiązanie, bardzo uniwersalne rozwiązanie. I polecam, jeśli Państwo w swoich miastach będziecie mieli muzea, będziecie mieli urzędy, będziecie chcieli, żeby taką informację brajlowską umieścić, zawsze dodatkowym argumentem, a to nie wpływa w żaden sposób na koszty takiej tabliczki, dodatkowym fajnym argumentem jest to, że tak naprawdę to rozwiązanie staje się przez ten kod QR bardzo uniwersalnym rozwiązaniem. Więc bardzo fajny pomysł, bardzo, przepraszam za słowo fajny, bo podobno nie powinno się publicznie takich określeń używać, ale w tym wypadku tak po prostu to czuję. Takie tabliczki brajlowskie znajdują się już w tej chwili, przynajmniej w naszym regionie, znajdują się w tej chwili w urzędach, znajdują się w uniwersytetach, znajdują się w szkołach specjalnych. Ostatnio dostosowywaliśmy obiekt szkoły w Owińskach, to słyszeliście Państwo pewnie o ośrodku dla niewidomych pod Poznaniem w Owińskach. Cały ten ośrodek też został bardzo fajnie przygotowany i wyposażony w tabliczki brajlowskie. No ale tabliczki brajlowskie na drzwi to nie wszystko, dlatego że te oznaczenia są potrzebne również w innych miejscach. No, Państwo korzystacie ze schodów. Ja, gdy wchodzę na trzecie piętro i dochodzę do tego trzeciego piętra, to widzę, że jestem na trzecim piętrze. Natomiast osoba niewidoma niekoniecznie musi liczyć kondygnację, zwłaszcza że często te schody, tak jak na przykład tutaj na Uniwerku, one się składają między jedną kondygnacją, składają się z trzech lub czterech biegów, więc no, trudno jest wyczuć tak naprawdę, na którym jesteśmy piętrze. A problem do rozwiązania jest bardzo prosty. Mam tutaj w ręce kawałek poręczy. Proszę sobie wyobrazić, że ta poręcz jest dłuższa. Na tej poręczy są również tabliczki brajlowskie. One zostały wygięte w taki specjalny sposób i przyklejone, żeby one były równo z poręczą. Też zaraz tu Państwu puszczę. No i co to daje? Daje to, że na przykład mogę umieścić dwa rodzaje informacji na takiej tabliczce. Z jednej strony mogę umieścić informację, dokąd taka tabliczka prowadzi. Takie rozwiązania są na przykład w Szczecinie na dworcu. tabliczka, która, na której jest napisane na peron 4, na peron 5, dojście do holu kasowego. Krótka, rzeczowa informacja, dokąd prowadzi dany bieg schodów. To jest pierwszy sposób oznaczeń. Druga rzecz, którą możemy na takich tabliczkach umieścić, to... ja mogę to podać do przodu. Słuchajcie, ja jestem ograniczony kablem. Prosiłbym kolegę... Nie chciałbym już dzisiaj tutaj więcej zadymy robić w tej sali. Dziękuję Ci bardzo. Drugi sposób oznaczenia schodów to jest informacja, na jakiej jesteśmy kondygnacji. Wydaje mi się, w przypadku kilku kondygnacyjnych budynków, takich jak na przykład ten, w którym teraz się znajdujemy, lub na przykład czteropiętrowy budynek Muzeum Papieru Czerpanego w Dusznikach Zdroju, dobrym pomysłem jest oznaczyć kondygnację. Z jednej, z drugiej strony poręczy piszemy parter, pierwsze piętro, drugie piętro, trzecie piętro. I dzięki temu, dochodząc do końca biegu schodów, po pierwsze wiemy, że jesteśmy na końcu biegu schodów, po drugie wiemy już, na której kondygnacji się znajdujemy. Także to jest bardzo ważne. Oczywiście, żeby schody w właściwy sposób oznaczyć, należy też specjalne pasy ostrzegawcze, należy też krawędzie tych schodów oznaczyć, ale to już nie podchodzi za bardzo pod tą tyflografikę. Więc elementem tego systemu oznaczeń brajlowskich poza tabliczkami również są... Opa, dobrze, że to woda. Elementem oznaczeń tych budynków oprócz właśnie tabliczek brajlowskich i tabliczek na poręcze, to jest cały system, tak? Żeby ten system był spójny, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób tak naprawdę z tego obiektu korzystać, przy każdym wejściu do obiektu, czy przy wejściu do Muzeum Papieru Czerpanego w Dusznikach Zdroju, powinien znaleźć się plan tyflograficzny. Czy Państwo spotkali się kiedyś z takim planem tyflograficznym gdzieś? Na razie jeszcze nie ma tego zbyt dużo, ale już coraz więcej. Znam osoby, które... Wczoraj miałem taką bardzo ciekawą rozmowę z jednym z panów na stoisku, który przyszedł i mówił: o, on uważa, że ta tyflografika to jest w ogóle niepotrzebna, te plany tyflograficzne są niepotrzebne, on z nich nie korzysta. Ja powiedziałem mu w odbiciu, z racji, że jestem kierowcą, że na przykład ja uważam, że niepotrzebne są tramwaje, bo tylko mi blokują drogę, jak do pracy jadę. No ja z nich nie korzystam. Więc to jest tutaj kwestia bardzo dyskusyjna. Ja jednak będę bronił tego stanowiska, że plany tyflograficzne są potrzebne. Nie jest to tak, że niewidomy pierwszy raz w życiu zetknie się z tym planem, położy na nim ręce i powie: okej, wiem, gdzie jestem, bank po lewej, kasa po prawej, wszystko wiem. To nie jest tak. Planu, rysunku wypukłego trzeba się nauczyć, trzeba to praktykować, trzeba nauczyć się rozumieć taki obraz. Natomiast gdy... Nie jest to też takie trudne, tak? Bo te plany tyflograficzne, one są projektowane w taki sposób, że one są specjalnie uproszczone. Te rzuty kondygnacji, które my dostajemy w postaci projektu takiego architektonicznego, one są specjalnie adaptowane właśnie w taki sposób, żeby tej informacji nie było tam zbyt wiele. Generalnie zasada mówi o tym, że powinno się na takim planie tyflograficznym umieścić maksymalnie do 8 różnych informacji, ponieważ powyżej tej ilości te plany tyflograficzne będą po prostu już nieczytelne. Czyli co tak naprawdę należałoby na tych planach tyflograficznych oznaczyć? No cóż, na pewno rozkład kondygnacji czy rozkład budynku. Na pewno należałoby oznaczyć drogi, na przykład drogi ewakuacyjne. Na pewno warto oznaczyć toalety na takim planie tyflograficznym. Kilka słów o samych planach tyflograficznych. Na początku powiedziałem o tym, że jestem wielkim zwolennikiem projektowania uniwersalnego i plany tyflograficzne to jest taki bardzo fajny element, który pozwala mi w taki bardzo łatwy sposób wytłumaczyć, czym to projektowanie uniwersalne jest. Jeśli przygotujemy plan tyflograficzny, mam tutaj w ręce taki, powiedzmy, malutki planik kondygnacji przykładowy, który wisi sobie na ścianie, na takim specjalnym stalowym rusztowaniu. Ten jest akurat wielkości A4. Jest to plan, który dla osób widzących, które tutaj siedzą z nami, to Państwo widzicie, że jest to po prostu plan obiektu. Czyli ja, osoba widząca, mogę sobie z tego planu spokojnie skorzystać, ponieważ widzę, że są tutaj jakieś wyjścia, są piktogramy, że jest jakaś klatka schodowa, że jest jakaś winda, więc ja mogę z tego planu skorzystać, ponieważ jest to po prostu normalny plan. Z racji tego, że zostały zastosowane tutaj kontrasty, że jest zastosowany kolor granatowy, żółty, czyli te kolory, które ze sobą kontrastują na poziomie tych, tak jest taka skala LRV, która mówi o poziomie kontrastów między różnymi kolorami, i według tej skali, jeśli coś jest powyżej 50%, to oznacza, że jest bardzo kontrastowe. Kolor żółty i czarny albo żółty i granatowy kontrastują na poziomie 70%, więc są uznawane jako te kolory najbardziej ze sobą kontrastujące. Dlatego właśnie te kolory między innymi zastosowaliśmy, przygotowując ten plan. Oprócz tego ten plan został dosyć mocno uproszczony i wszystkie elementy tego planu, poza tym, że są kontrastowe, czyli są dostępne dla osób słabowidzących, zostały zastosowane specjalnie. Większe czcionki to są czcionki, które nie mają żadnych dodatkowych zdobień, są proste, bardzo czytelne, pogrubione troszeczkę i powiększone, czyli już oprócz osób pełnosprawnych również osoby słabowidzące mogą z tego planu skorzystać. Jeśli ten plan zrobimy w formie wypukłej, a ten w formie wypukłej jest, dorzucimy do niego trochę Braille'a, no to staje się on już dostępny dla osób niewidomych. Czyli już mamy trzecią grupę odbiorców, która może z tego planu skorzystać. W momencie, gdy zastosujemy piktogramy, jeśli będzie to uproszczone, to osoby, które nie znają języka polskiego, też poradzą sobie ze skorzystaniem z tego planu, ponieważ te piktogramy są dość uniwersalne, tak? Toaleta zawsze będzie ludzikiem, zawsze będzie chłopczykiem, zawsze będzie dziewczynką, czy trójkącikiem, kółeczkiem. To są uniwersalne, międzynarodowe oznaczenia, które pozwalają zorientować się, że to jest toaleta. Moim zdaniem to dobry pomysł akurat w przypadku toalet. Dobra. Idąc dalej. Jeśli ten plan zamontujemy na wysokości powiedzmy 1,20 m, 1,10 m, albo nawet troszeczkę niżej, wtedy ten plan staje się również dostępny po pierwsze dla osób niższego wzrostu, dla osób, które poruszają się o kulach, które mają problem z tym, żeby sięgnąć wyżej, no i oczywiście też są dostępne dla osób poruszających się na wózkach, czyli już i dla dzieci, tak, i dla dzieci, i dla osób o kulach, i dla osób niskiego wzrostu, i dla wózkowiczów, czyli każdy może tak naprawdę z tego planu skorzystać na zupełnie równych zasadach. Dzięki temu, że umieścimy go pod odpowiednim kątem i na odpowiedniej wysokości. To czyni ten plan planem uniwersalnym. To sprawia, że może z niego skorzystać każdy. I teraz powiem Państwu przykład. Na przykład w Szczecinie. W Szczecinie mieli taki pomysł, żeby zrobić wszystkie wydziały Urzędu Miasta. Nie wiem, jak to jest w Państwa miastach, ale w Poznaniu, żeby załatwić kilka spraw, to ja muszę całe miasto objechać dookoła. A w Szczecinie sobie wymyślili, zrobili sobie w budynku Urzędu Miejskiego, zrobili sobie jedną wielką salę, to się nazywa Sala Obsługi Interesantów i wszystkie wydziały są w tej sali. Bardzo prosta sprawa, bo jak chcę sobie załatwić dowód osobisty, paszport i prawo jazdy, to załatwiam to przy trzech okienkach, a nie w trzech różnych budynkach. To jest pierwsza sprawa, która bardzo tam ułatwiła życie mieszkańcom. Umieściliśmy przed wejściem do tej sali obsługi interesantów, umieściliśmy plan tyflograficzny. Ten plan tyflograficzny oczywiście zgodnie z tymi zasadami, o których Państwu mówiłem, jest na właściwej wysokości i on przedstawia tą salę obsługi interesantów. Dzięki temu, podchodząc do tego planu, możemy zobaczyć, że stanowisko numer 25 to dowody osobiste, stanowisko numer 30 to jakiś tam zarząd regionu Pomerania i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo ten plan został wzbogacony, ponieważ korzystają z tego tak naprawdę wszyscy, tam jest bardzo duży ruch, kilka tysięcy osób dziennie rzeczywiście przewija się tamtędy. Ten plan został udźwiękowiony. Działa to w ten sposób, że po dotknięciu na przykład stanowiska 25, które jest oznaczone w Braille'u, ten plan jeszcze dodatkowo odzywa się w języku polskim i informuje, co na danym stanowisku się znajduje. A oprócz tego z tego planu mamy też taki przycisk SOS, czyli jeśli już naprawdę nie możemy sobie poradzić i jest dla nas to zbyt skomplikowane, wystarczy nacisnąć guzik SOS i pani, która siedzi w recepcji, wyjdzie, pomoże. Są naprawdę tam te panie przeszkolone i bardzo profesjonalnie podchodzą do osób z niepełnosprawnością, są bardzo życzliwi. Ochrona też jest bardzo czujna, więc ten plan stał się takim elementem całego, jak gdyby, całego tego dostępnego miejsca. I co się wiecie Państwo, co się okazało? Wiecie, kto najczęściej korzysta z tego planu? Znowu wszyscy z tego planu korzystają. Jak ja sobie obserwowałem kiedyś, stałem i patrzyłem, czekałem na niewidomego, który przyjdzie i zobaczy sobie wreszcie, jak będzie tam z tego planu korzystać. To się okazuje, że do tego planu podchodzi po prostu każdy, bo ludziom nie chce się szukać w tej wielkiej sali, tylko podejdą sobie, aha, 25 to tu po prawej, lecę. Więc okazuje się, że nagle postawienie tego planu rozwiązało wiele problemów nie tylko dla osób z niepełnosprawnością, ale wszystkich mieszkańców, którzy po prostu przychodzą tam załatwić jakieś swoje sprawy. Więc w tym wypadku ta informacja... Słucham? Jak kończyć? Już, ja właśnie się dowiedziałem, że mówię do Państwa od 35 minut, a ja dopiero się przedstawiłem. Dobra, okej. To ile mam jeszcze czasu? 5-10? Dobra, mam 10 minut. Dobra, więc taki plan tyflograficzny jako element całego systemu dostosowań jest bardzo ważny i nie tylko dla osób z niepełnosprawnością. I ja to zawsze bardzo podkreślam, bo to jest to, o czym mówił mój przedmówca, że zawsze rozbija się o kasę, tak? Albo my tego nie potrzebujemy, albo u nas nie ma niepełnosprawnych. Ja przyznam szczerze, że mnie aż wzdryga, gdy słyszę, ktoś mi mówi, u mnie nie ma niepełnosprawnych. Powiem Państwu ciekawostkę. Jest pod Poznaniem taka gmina Czerwonak. W gminie Czerwonak mieści się m.in. ośrodek dla niewidomych w Łowińskach. Ale gmina Czerwonak jest taką bardzo pozytywnie nastawioną gminą do niepełnosprawności. Złożyliśmy tam projekt budżetu obywatelskiego na przystosowanie dla potrzeb osób z niepełnosprawnością z roku 4 obiektów sportowych. Zrobiliśmy badanie, poszliśmy na basen w tej gminie i zapytaliśmy zarządcę basenu, ile osób z problemami wzrokowymi pojawia się miesięcznie na tym basenie. On mi powiedział, no to właśnie, co mi powiedział, jak Państwo myślicie, ile osób miesięcznie? Ile? 10? Wcale? 5? Proszę Państwa, a więc on mi odpowiedział tak, setka tygodniowo. 100 osób tygodniowo korzysta z basenu w Kozigłowach, naprawdę, bo to jest, tam te wszystkie dzieciaki z Owińsk, one mieszkają w tej gminie, to są obiekty, z których oni korzystają. Ja tak sobie pomyślałem, skoro ośrodek, tak duży ośrodek dla niewidomych jest, no to aż żal, żeby obiekty sportowe były niedostępne dla tych osób. I powiem Państwu, że wstawiliśmy tam plany tyflograficzne, nawet szafki oznaczyliśmy w Braille'u. I wiecie, co się okazało? Że teraz ci niewidomi, to oni nie przychodzą sobie na jakieś tam godziny, tylko oni mają w tej chwili zorganizowany specjalny czas, kiedy jest tylko dla nich basen przystosowany. Tam nawet są oznaczenia na, jest kilka basenów i nawet baseny są oznaczone w Braille'u, do którego basenu osoba wchodzi, więc bardzo fajnie, naprawdę bardzo fajnie. Okazało się, że gdy dostosowaliśmy na przykład boisko Orlik, z Orlika raczej niewidomi nie korzystali. Rzadko tam niewidomi chodzili grać w piłkę, ale gdy pojawił się plan tyflograficzny, gdy oznaczyliśmy w Braille'u, tabliczkami brajlowskimi oznaczyliśmy szafki, gdy nagle pojawiły się ścieżki prowadzące, gdy nagle siłownia została w Braille'u opisana, to okazało się, że to jest świetne miejsce dla spędzania czasu dla osób niewidomych i oni tam rzeczywiście korzystają z tego Orlika. I te obiekty stały się żywe. Ja nawet już w tej chwili rozmawiam z gminą Czerwonak, że może nam się uda jakieś golbolowe mistrzostwa albo jakiś inny sport zorganizować, bo mamy tam kilka fajnie przygotowanych, naprawdę dobrze przygotowanych obiektów sportowych. Ale co to pokazuje? Pokazuje to, że należałoby w kwestii dostosowań, w kwestii tyflografiki, należałoby podejść do tego od innej strony. Ja zawsze mówię, gdybym chciał kupić buty, to nie poszedłbym do piekarni po te buty, bo wiem, że w piekarni nie ma butów. Chyba, że ktoś by mi powiedział, że jednak w piekarni są buty. I to działa tak na tej zasadzie, tak? Jeśli ja przygotuję coś, to te osoby przyjdą, bo choćby po to, że będą chciały sprawdzić, czy to jest dobrze zrobione. Żeby zobaczyć, czy Zeidler to dobrze zrobił. Uwielbiam, gdy jestem oceniany w ten sposób, bo dzięki temu ja się też bardzo dużo uczę. I na przykład w ten sposób podeszliśmy do Muzeum Rolnictwa w Szreniawie. Tam jest taka bardzo pani, która zajmuje się właśnie osobami z niepełnosprawnością, ona wpadła na taki pomysł, napisała jakiś projekt, gdzieś z podziemi wyciągnęła jakieś obrzydliwe pieniądze na to po prostu i zaczęła to muzeum dostosowywać. I powiem Państwu, że to jest jedno z bardziej popularnych miejsc w tej chwili w Wielkopolsce, jeśli chodzi o muzealnictwo, gdzie chodzą niewidomi, bo oni mają tam ścieżki prowadzące przez pawilony porobione, bo jest audiodeskrypcja fajnie zrobiona, bo są plany tyflograficzne, bo wszystko jest w Braille'u oznaczone. I to jest takie muzeum, które nagle stało się muzeum, no po prostu, dla wszystkich, tak? Widzę tutaj parę osób z Poznania, tylko proszę potwierdźcie mi, że tak jest. Dobra, kiwają głowami, tak? Lubuskie najbliżej. No Dżonków też został ładnie dostosowany w Zielonej Górze. Słucham? Jeszcze wtedy nie pracowałem, tylko chciałem powiedzieć. Gdy ten plan tam powstał, dlaczego został źle zrobiony?
Ponieważ tak, jak stoję, to wejście mam z góry. I więc patrzę z góry.
Czyli nie został źle zrobiony, tylko źle zorientowany. Niestety czasem takie błędy się pojawiają. Ja będę zawsze usprawiedliwiał. Oczywiście ma pan rację, nie powinno tak być. Dlatego, że plan tyflograficzny powinien być tak zorientowany, ta mapa powinna być tak zorientowana, żeby osoba niewidoma stojąca przed nim wiedziała dokładnie, jeśli mam przed sobą drzwi, to te drzwi mają być przede mną, a nie po mojej prawej stronie. Tak? To się zgadza. Ale bardzo często jest tak, że my przygotowujemy taki plan tyflograficzny na podstawie projektu, zawsze pytamy, gdzie ten plan będzie usytuowany, a już wykonawca na samym końcu stwierdza, a to jednak tutaj dobrze nie leży, przełóżmy to na prawą stronę, nie zdając sobie do końca sprawy z tego, że ten plan jest zaprojektowany tylko w taki sposób, żeby w tym jednym konkretnym miejscu, w tą jedną konkretną stronę był usytuowany. Więc tak będę troszeczkę bronił, bo ten plan typograficzny, gdy przygotowywaliśmy, no znam projektantkę, która to robi bardzo dobrze i ona zawsze o takie rzeczy pyta, więc wydaje mi się, że ten błąd wyniknął z tego, że on po prostu został źle zainstalowany, w niewłaściwym miejscu. Co do wykonania tutaj myślę, że niewiele pan jest w stanie akurat zarzucić, więc mówimy o jakości, o Braille'u, o tym, jakie to jest wypukłe. Te plany są na pewno zrobione bardzo dobrze. No czasem zdarza się tak, że są źle usytuowane. Ja wiem, że już mamy bardzo mało czasu, już kończymy. Ja już też wiem, że może państwo macie jakieś pytania, ale cały czas jestem jeszcze w tym Muzeum Papieru Czerpanego. I chciałem tylko państwu jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo tutaj mój przedmówca mówił o tym, że należy zrobić eksponaty w takiej formie, żeby można było je dotykać. Oczywiście można zrobić makiety, ale wykonanie makiety prasy do wyciskania papieru byłoby kosmicznie drogie, bo taka makieta nie może być wydrukiem 3D, bo by się połamał bardzo szybko, więc musi zostać wykonana z twardszego materiału, no i to niestety niesie ze sobą bardzo duże koszty, ale możemy zastąpić to za pomocą takich tyflografik. Te tyflografiki są wykonane technologią termoformowania, czyli to są takie kolorowe grafiki, które jednocześnie, gdy dotkniemy je ręką, są dokładnie wypukłe. Ja zaraz państwu pokażę. Ta tyflografika akurat przedstawia cerkiew świętego Aleksandra Newskiego w Łodzi z 1884 roku. Sami państwo ocencie. Już to podaję. O, proszę bardzo. No ja mam kabel dłuższy. O. Szkoda, że na końcu się zorientowałem dopiero. Więc taka tyflografika powinna się tak naprawdę pojawić przy każdym z takich obiektów. Chociaż przyznam, Muzeum Rolnictwa w Szczyrniawie miało kiedyś fajny pomysł i oni napisali kartkę, słuchajcie, na drzwiach, prosimy dotykać eksponatów. Bardzo mi się to podobało, dlatego że rzeczywiście nasi przyjaciele, nasi klienci, nasi beneficjenci mogą tam chodzić i mogą sobie wreszcie pewnych rzeczy dotknąć, nie bojąc się, że ojeju, bo coś zepsujemy, bo to jest zabytek. Udostępnili to w fajny sposób. Te rzeczy, które były bardzo cenne, zrobili repliki. Dzięki temu można się z tym fajnie zapoznać. Jest dużo tyflografik, jest dużo oznaczeń w Braille'u. Wszystkie eksponaty są opisane w czarnodruku. Również są takie specjalne nakładki brajlowskie zrobione. Czy państwo macie jakieś pytania?
Do iPhone'a można prowadzić aplikację nawigacji pieszej. Co Alfred na to i czy zna pan niewidomego, który się by tym posługiwał?
Powiem panu tak, tytuł mojego wystąpienia to tyflografika w praktyce, więc nie chciałbym za bardzo odbiegać w iPhone'y tutaj, natomiast z przyjemnością z panem na ten temat porozmawiam, że tak powiem, już po moim wystąpieniu, bo nie chciałbym odbierać czasu osobom, które występują po mnie, więc... Tak, szkolimy, mamy fachowców, którzy zwłaszcza z iPhone'ów bardzo dobrze szkolą. iPhone jest o tyle fajnym rozwiązaniem, że może być uzupełnieniem dla tyflografiki, jeśli przygotujemy to w odpowiedni sposób. Jeśli chodzi o nawigację za pomocą telefonu, tutaj zawsze istnieje ryzyko, tak? Bo nawigacja nie ostrzeże nas o nadjeżdżającym samochodzie, nawigacja nie ostrzeże nas o krawężniku, nawigacja nie ostrzeże nas o stojących na środku śmietnikach, czy nie wiem, ktoś pewnie z państwa zderzył się kiedyś z hulajnogą, tak? U nas w Poznaniu tych firm z hulajnogami w tej chwili są 4. Jest 2,5 tysiąca pojazdów rozrzuconych po całym mieście, no i użytkownicy rzeczywiście zostawiają... No, żadna nawigacja nie pomoże nam w takim momencie, jeśli hulajnoga będzie stała w poprzek chodnika, tak? Ja osobiście nie jestem wielkim zwolennikiem systemów nawigacyjnych, zwłaszcza tych googlowych, jeśli chodzi o osoby niewidome. Bardziej już sprawdzałoby się to w budynkach, w tej chwili bardzo modny temat, to są takie beacony, które się montuje już. Nie, już proszę państwa, muszę naprawdę kończyć, bo koleżanka widzę, że bardzo nerwowo chodzi dookoła mnie, a ja nie chcę kłopotów mieć. Także bardzo dziękuję państwu za uwagę, za to, że zdecydowaliście się tutaj ze mną też zostać i jakby były jakieś pytania, no to czekam tu na państwa na zewnątrz. Dziękuję bardzo.